A teraz, proszę Państwa, zgaduj zgadula, kto pierwszy odgadnie, kto jest autorem tych słów, dostanie książkę z dedykacją. Życie, / odstępstwo od normy. Mądry pośród wariatów nie będzie im bratem. Będzie pośród wariatów jedynym wariatem.
Wywiad wnet.
Jedna książka z dedykacją będzie czekać na słuchacza, który przyjdzie do nas na ulicę Zielną i wjedzie na 5. piętro do Radia Wnet. Autorem tych słów, tej fraszki jest profesor Mariusz Orion Jędrysek, główny geolog kraju, który jest gościem poranka Wnet. Dzień dobry, panie
profesorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
Fraszki pisze pan profesor w czasie wolnym czy w czasie wykonywania obowiązków służbowych?
Nie, no oczywiście, że w czasie niewolnym, bo jak już się zajmuje fraszką, to już jest niewolny czas, tylko zajmuje się fraszką. Więc prawdę mówiąc, w czasie wolnego to się nie ma nigdy, bo jak jest czas wolny, to się go czymś wypełnia, już jest niewolny.
Pana gabinet w Ministerstwie Środowiska jest na tym samym piętrze, na którym jest gabinet ministra środowiska. Dobrze pamiętam?
Można powiedzieć przez ścianę.
I jak pan przyjął zmianę sąsiada?
No cóż, to jest decyzja polityczna.
Tak, wszyscy politycy.
No oczywiście, że tak. A ja jestem takim szarym członkiem Prawa i Sprawiedliwości, stojącym na boku, wykonującym merytoryczne zadania przede wszystkim, a nie polityczne, więc... skoro decyzja partii była taka, jaka jest.
Czy pan uczestniczył w procesie podejmowania tej decyzji, czy jako posła Prawa i Sprawiedliwości, profesora, byłego wiceministra, ktoś pana zapytał i co pan profesor o tym sądzi, czy też takich pytań się w Prawie i Sprawiedliwości nie zadaje?
Znaczy, być może się zadaje, być może nie, ale się o tym nie mówi.
Publicznie.
Publicznie.
To dlaczego nie można tym...
No bo ja bym wolał, panie redaktorze,
co to za tajemnica?
Umówiliśmy się na rozmowę o polityce surowcowej państwa, a nie o polityce.
Polityka surowcowa państwa i polityka mają coś ze sobą wspólnego, bo jeżeli ktoś odwoła kiedyś pana profesora, to i polityka surowcowa państwa może również się zmienić, więc...
Liczę na to, że jeśli będzie, to będzie ktoś lepszy. Który to poprowadzi lepiej z nową
kartą. Czy z nowym ministrem, może to jest tak, że z nowym ministrem pan
rozmawiałem raz krótko, więc...
I będzie pan dalej kontynuował swoją misję?
Tego nigdy nie wiem. Powołuję, odwołuję sekretarzy stanu, odwołuję, powołuję premier.
Co udało się zrobić?
W ostatnich 2 latach?
No, moich, tak? Tak, zaczynamy rozmowę merytoryczną. Tak.
Jeśli w ten sposób, panie redaktorze, to rzeczywiście trzeba było wrócić do mojego bilansu otwarcia z lat 2015 roku, gdzie, zależy, mamy czasu, żeby rozmawiać.
Mamy.
No to skoro mamy, to tak, o której będzie przerwa obiadowa? Aż tyle czasu nie mamy, rozumiem. Dobrze, więc to, co ja powiedziałem, to tak. To, co powiedziałem, że brak polityki surowcowej, brak zasadnego prawa, brak służby geologicznej i tak dalej, ja może mogę to pokrótce omówić. No, jeśli chodzi o brak polityki surowcowej, to ona, można powiedzieć, już jej projekt jest w maju 2000, w zasadzie w czerwcu 2016 roku rząd powołał pełnomocnika rządu do spraw polityki surowcowej państwa i międzyresortowy zespół do spraw polityki surowcowej państwa, którego za zadanie jest przygotowanie takiego dokumentu, który pod nazwą polityka surowcowa państwa, czyli obejmujące wszystkie i dotyczące potrzeb, sposobów działania w zakresie surowców, obniżenia ryzyka. Tak, głównym celem, który ja wyznaczyłem sobie, jestem tym pełnomocnikiem, jest to, żeby obniżyć ryzyko pozyskiwania surowców na potrzeby polskiej gospodarki i społeczeństwa. Bo jeśli się obniża ryzyko, to się obniża wszystkie koszty pozyskiwania surowców, a jeśli jest tani i dobry surowiec, to ta nadwyżką zawsze zostaje w rękach nie tylko inwestora, ale przede wszystkim w rękach społecznych i państwa. I o to chodzi. Nie ma praktycznie rzeczy, której, do której nie są potrzebne surowce, rzeczy fizycznej, prawda, która istnieje, no bo zawsze z czegoś robimy. I obniżenie ryzyka podaży oznacza obniżenie kosztów i podniesienie
jakości. Ale czy to jest tak, żeby mieć politykę surowcową państwa, to trzeba zrobić tą fotografię tego wszystkiego, co
absolutnie
jest
tak,
pod ziemią i pod wodą. I ta fotografia już została zrobiona?
To jest rzecz, można powiedzieć, never ending story. Tego się nie da zrobić do końca, dlatego że pojawiają się nowe rzeczy, o których przedtem nie mówiono. Przykład, pierwiastki ziem rzadkich zaledwie potrafiono, i to nie wszystkie, wymienić jeszcze 40 lat temu. Pierwsze analizy wykonywano w skałach pierwiastków ziem rzadkich. Takim prokursorem był profesor Naremski, który zresztą notabene został nagrodzony taką dużą nagrodą Geologia 2017 ostatnio. Wielki człowiek, bo także walczący pod Monte Cassino. Słynny Wojtek Niedźwiedź i Wojciech Naremski mają wiele z sobą wspólnego. Profesor geochemii obecnie, emerytowany. No i on, takich osób, dosłownie pojedyncze osoby, żeby rozmawiać pierwiastkiem ziem rzadkich. Dzisiaj pierwiastki ziem rzadkich są najważniejszym surowcem na świecie.
I one czasami toczą się na świecie wojny.
Ale... Najważniejsze czasami geopolitycznie tensje i kompresje, można powiedzieć, używając geologicznego sformułowań, dotyczą pierwiastków ziem rzadkich, bo są kraje, które niemal monopolizują.
Ale to weźmy fotografię, najpierw sfotografujmy ten kręgosłup i te najważniejsze rzeczy, czyli węgiel, gaz, wodę, rudy żelaza. Czy tu mamy...
Nie, jak jeszcze raz powtarzam, nie jest najważniejsze ani ropa, ani gaz. To jest ważny surowiec energetyczny, ale dzisiaj transport i pozyskiwanie ropy czy gazu staje się coraz łatwiejsze. Oczywiście to jest newralgiczny surowiec dla utrzymywania podstawowych czynności w przemysłu, funkcjonowania społecznego, ale jego dostępność czy zagrożenie ekonomiczne jest małe. Na przykład wielkim, ważnym wyzwaniem dla Polski i dla Europy jest mało znana też węgiel, ale węgiel koksujący. Węgiel koksujący jest tym strategicznym i o wysokim ryzyku podaży, może nie aż tak wysokim ryzyku podaży, jak wysokiej ważności ekonomicznej, dlatego że to on decyduje o tym, czy jaka jest produkcja stali między innymi, no to i jakościowo o stali. Polska ma praktycznie wszystkie zasoby, całe zasoby węgla koksującego Unii Europejskiej, a to
i
jest...
Odkryliśmy zasoby węgla koksującego w kopalni Krupiński. Kopalnia Krupiński została zamknięta.
To nie jest tak. To już jest kwestia rozmowy z ministrem energii. Natomiast największe zasoby węgla koksującego są, oczywiście to jest dzisiaj większość złóż w posiadaniu czy w koncesjonowaniu, wykonaniu koncesji przez Jastrzębską Spółkę Węglową, która została sprywatyzowana, ale pakiet kontrolny jest w rękach państwa polskiego. No ale także Lubelszczyzna, tam jest w większości węgiel półkoksujący, ale także nadający się do celów hutniczych.
I tego węgla jest dużo? Czy umiemy oszacować zasoby tego węgla?
To jest bardzo... Właściwie każdy mnie pyta, a ile tego mamy, a ile warte są złoża. Praktycznie mówiąc, czasami to samo złoże może warte nic, a czasami biliony, dosłownie. I to wszystko zależy od warunków występowania, od rynku na świecie, od sytuacji politycznej, regulacji prawnych, obecności organów wspierających inwestora i tak dalej. Tego jest ogrom. To właśnie wszystko obejmuje polityka surowcowa. Bardzo skomplikowany system od zasobu okiełznania ekonomicznego zasobów przyrodniczych. To jest, można powiedzieć, tak inne ujęcie, inna fotografia z drugiej strony, czym jest polityka surowcowa.
To w takim razie pytanie główne. Czy Polska jest niezależna surowcowa? Gdybyśmy potrafili i...
W połowie.
W połowie, bo nie mamy...
Więc jakby patrzeć na liczby, to w połowie. Tak?
Brakuje gazu, brakuje ropy.
Gazu, proszę pamiętać, no, ja rozpocząłem gaz w łupkach w 2006 roku, to byliśmy pierwszym po Stanach Zjednoczonych krajem, kiedy to tam, można powiedzieć, prawie na zerowym etapie było, prawie równocześnie rozpoczęli tą działalność, tylko że w Polsce Platforma i PSL doszły do władzy, a w Stanach Zjednoczonych nie. No i Stany Zjednoczone rozwinęły tą technologię, a w Polsce ona upadła. No to taka to była mniej więcej, oczywiście trochę trywializuję, ale tak to można też ująć.
być może z dużą szkodą dla środowiska naturalnego to się stało, gaz łupkowy.
Bym nie przesadzał. Pewnie niektóre eksperymenty początkowe mogły elementy jakieś powodować, ale to naprawdę drobne. W większości to były naciągania, opowiadanie głupot. Myśmy w Polsce wykonali sporo badań, szereg badań. No jesteśmy w tej chwili w sporze z Komisją Europejską w zakresie głębokich wierceń, czy ma być pełna cena oddziaływania środowisko, czy nie. Czym są w ogóle głębokie wiercenia? Proces się już odbył. Zobaczymy, jakie będzie.
Ale na razie
trzeba będzie się podporządkujemy oczywiście.
Ale na razie gaz łupkowy nie jest tym numerem jeden, nie jest
najważniejszym
problemem.
W tej chwili numerem jeden dla mnie jest uzyskanie dostępu do zasobów geologicznych unikalnych metali na dnach oceanicznych. To się udało. Mamy przyznany kontrakt na środkowej części Atlantyku, na tych naprawdę wielu, wielu milionach kilometrów kwadratowych Atlantyku udało się znaleźć 10 tysięcy kilometrów kwadratowych, które są, czy 10 tysięcy kilometrów kwadratowych to jest mniej więcej średni powiat w Polsce, taka powierzchnia. Udało się znaleźć bardzo dobre
perspektywy. Ale co my mamy z tą powierzchnią na dnie oceanu?
No to mamy, że lada chwila, mam nadzieję, mamy wynegocjowany kontrakt. Będę mógł podpisać w imieniu rządu kontrakt na poszukiwanie, a później w przyszłości na wydobycie bardzo cennych metali z tej właśnie części Atlantyku. Takie koncesje są jeszcze dwie ważne na Atlantyku, ma je Rosja i Francja i pozostałej części na Pacyfiku jeszcze trzy.
Kto daje tego? To są wody międzynarodowe?
To są wody międzynarodowe w jurysdykcji Narodów Zjednoczonych i to robi Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego, w której Polska w ostatnim roku, półtorej roku bardzo wzmocniła swoją pozycję. Mamy praktycznie każde miejsce możliwe obsadzone, a być może nawet troszkę więcej.
I dlaczego Polska? Dlaczego pan minister? Jak doszło do tego, że...
Jakbyśmy tak popatrzyli, to za mną to chodziło. Część mojego doktoratu, znacząca, największa część mojego doktoratu dotyczyła rok 87, bodajże 8 broniony, początek, jakoś tak, to już tego nie pamiętam. No to dotyczył śladów migracji dna oceaniczne, śladów migracji wody morskiej, czyli ja utrzymywałem i udowadniałem, pokazywałem, że wody morskie wpływają głęboko w dno oceaniczne, aż nawet do górnego płaszcza. To były takie pionierskie badania chyba, jeśli chodzi o świat, mimo że robiłem to na elementach skorupy oceanicznej w skorupie kontynentalnej. No i pokazałem, że ta woda morska niewątpliwie wpływała bardzo głęboko, mineralizując się w tym czasie, w czasie tej, przekraczając punkt krytyczny, także bardzo silnie nasycona związkami wszystkimi metalami, wychodzi na powierzchnię, się schładza natychmiast na powierzchni, co powoduje pojawienie się ogromnej ilości nadmiaru metali wytrąconych w formie zasobów geologicznych.
Jakie to są metale?
Prawie wszystko. Wyjątkowe, nie mające swojego odzwierciedlenia na kontynencie, ponieważ to są inne zjawiska geochemiczne. Ale głównie miedź, ale także złoto, pirackie ziem rzadkie.
Ale to one tak opadają, tak jak takie listki na dno?
Nie, to są szczeliny, przez które po prostu pod wielkim ciśnieniem wyrywa woda, czy wraca. To są pseudohydrotermie tak zwane.
I te szczeliny są w dnie oceanu?
Od górnego płaszcza. Przesącza się w bardzo pod dużym ciśnieniem. Tam nie ma możliwości, że gdzieś woda musi mieć ujście, ponieważ ku górze spada ciśnienie, więc tam kierowane są strumienie gorących roztworów.
Ale o jakiej głębokości mówimy?
Głębokości, do której dociera woda morska, to są głębokości nawet 4, 5, 8 kilometrów w skorupę, czy już górny płaszcz, bo takie grupy właściwie jest tylko cienka, bardzo skorupa oceaniczna jest dużo, dużo cieńsza niż skorupa kontynentalna. No i na powierzchni temperatura przecież wody morskiej przy dnie to jest kilka stopni Celsjusza. W związku z tym tam iloczyn rozpuszczalności zostaje szybko przekroczony, to znaczy nie jest w stanie być w stanie rozpuszczonym metale, nie są w stanie być i one się wytrącają w potężnych żył na skorupień i tak dalej, i tak dalej. I takie rzeczy są stwierdzone na ryfcie śródoceanicznym,
ale śródatlantyckim. To jest doświadczenie, czy to jest teoria, że tak powinno być?
Nie, no tak jest. To później udowodniono i pokazano i dzisiaj te niektóre złoża, można powiedzieć, nie są udokumentowane, bo jeszcze do tego daleko, ale już wiadomo, że na pewno są ogromne.
Ale czy ktoś je już zaczął wydobywać? Panie redaktorze,
jeśli już by ktoś je zaczął wydobywać, to my byśmy nie mieli szukać, bo już nie było nic do wzięcia. To trzeba po prostu być w tym momencie. Zawsze jest nagroda za ryzyko, nagroda za innowacje, nagroda za wiedzę, nagroda bycia pierwszym. Gdybyśmy podobnie jak w gazie w łupkach, no to... gdybyśmy to pociągnęli, to byśmy dzisiaj mieli wielki zysk. Nie pociągnięte zostało, popsute i nie ma, i już tej sytuacji, jaka była, otworzyć się nie da. Będziemy do tego wracać, ale to będzie sytuacja zupełnie inna.
Musimy
ruiny posprzątać i dopiero zacząć. I to trwa sprzątanie ruin.
Sprzątanie to na marginesie, odbieranie koncesji trwa?
Nie, to te koncesje, można powiedzieć, same się wykruszają, ale ze względów takich, jakie mamy teraz, czyli ciągle złe prawo. Prawo zostało z Rady Ministrów cofnięte do poprawek, do rozdzielenia, bo była decyzja Rady Ministrów. To znowu teraz poszło na Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Myślę, że zostanie przyjęte. Jak nie, to jak tak, to pójdziemy dalej. I tam są potężne ułatwienia inwestycyjne. Nie, oprócz tego lada dzień wyślę projekt ustawy o powołaniu Polskiej Agencji Geologicznej, która po dużych, dużych zmianach, poprawkach, mam nadzieję, zostanie przyjęta i wtedy ta agencja geologiczna będzie, jako służba geologiczna w istocie, będzie realizowała zadania, których rząd nie jest w stanie. Mamy potężną lukę między inwestorem a administracją.
Ale ta Polska Agencja Geologiczna zastąpi Państwowy Instytut Geologiczny?
Nie zastąpi. To na razie Instytut Geologiczny zastępuje służbę geologiczną. Tak to trwa. Państwowy Instytut Geologiczny jest jednostką naukową i ma robić badania naukowe z dużymi tradycjami, pierwszą jednostką tego typu, w ogóle pierwszym instytutem badawczym, który został powołany w Polsce po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku, został powołany. Mamy lada chwila stulecie, już powołałem komitet taki, który to będzie obchody stulecia Państwowego Instytutu Geologicznego, będzie koordynował, tworzył. Więc to jest jakby wreszcie zamknięcie tymczasowości, która została przewidywana, że powołana taka instytucja będzie po likwidacji Centralnego Urzędu Geologicznego, powołaniu Głównego Geologa Kraju w 1985 roku. I to się potem ciągnęło, pokazywane, to nawet w prawie geologicznym jest zapisane pierwszym w 1994 roku, potem w 2000, bodajże trzecim, ponowione było. W ciągu 2 lat miała ta służba powstać, nie powstała, no i wreszcie ją tworzymy. To jest każdy główny geolog kraju, który był i realizował zadania państwa, wie, że taka jednostka jest niezbędna.
Ale myślałem, panie profesorze, że to będzie krócej trwało, bo przecież pan profesor
tak,
był
do ja tego... z gotowym projektem ustawy, w zasadzie ustawy był gotowy w 2007 roku, kiedy byłem pierwszy raz głównym geologiem kraju.
Pana no i co? Dlaczego?
No niestety tutaj wiele oporów różnych się pojawiło, niezrozumienia. No to są surowcowe sprawy, są trudne. Każdemu...
Panie redaktorze,
na chaosie najlepiej się zarabia i osoby, które mają, czy te jednostki, które mają musielibyśmy wrócić znowu do tego bilansu otwarcia. To pokaże, dlaczego taka służba geologiczna jest niezbędna. Osoby, które, czy jednostki, które zarabiają na chaosie, a na tym jest najłatwiej zarabiać w sposób zupełnie niekontrolowany i państwo najwięcej wtedy traci, no to będą robiły wszystko, żeby ten chaos utrzymać.
Ale pan się zderzył z grupami? Potrafi pan nazwać tych, którzy byli...
No, nawet nie zderzyłem się, tylko mnie rozjeżdżano. A jestem tutaj sam, no niestety sam.
I kto to jest? Kto jest pana przeciwnikiem?
Jak pan proszę zobaczyć, kto... Ludzie, którzy nie są zorientowani, czasem zmanipulowani. Różne grupy społeczne. Naprawdę mi jest trudno oceniać, kto to robi. I nie chciałbym nawet na ten temat mówić, bo ja nie chcę jątrzyć,
ale jest pan silną, silny siłą większości parlamentarnej.
No ale tą większość parlamentarną też trzeba przekonać. To jest rząd. Każdy ma swój punkt widzenia.
Ale, no dobrze, ale czy nie ma relacji takiej między posłami a ministrami pod tytułem...
Ale jeszcze myśmy nie doszli do momentu poselskiego. My jesteśmy na etapie rządowym w tej chwili konsultacji społecznych. I tutaj te konsultacje społeczne są bardzo trudne. Społeczne są bardzo trudne, bo ja nie chcę rzeczy istotnych dla państwa robić przy ważnych protestach społecznych.
A dlaczego miałby pojawiać się protesty?
Proszę, panie redaktorze, to jest rozmowa na 2 godziny, nie ruszymy tego. Są i mówię, to są rzeczy, które wynikają, że są ogromne siły, które mają potężne interesy zarabiające na chaosie. Jak proszę zwrócić uwagę, są moje 2 doniesienia do prokuratury w zakresie źle wydawanych koncesji, może w ten sposób, ja tego nie mówię, w zakresie po prostu koncesjonowania, dochodzenie do tych koncesji przez niektóre podmioty, no, to wszystko jest w rękach prokuratora, proszę pytać. Mam skromne wypowiedzi na ten temat. Dużo więcej mówiłem, kiedy byłem tylko posłem w opozycji, kiedy te koncesje wydawano. Myślę, że no, nie wiem, co prokurator w tym zrobi. On ma większą wiedzę jak ja. Ja tym się już nie zajmuję. Złożyłem, co trzeba ponad rok temu i się tym nie zajmuję. Chcę iść do przodu, chcę tworzyć tą służbę. Lada chwila ona będzie. Natomiast gdybyśmy mieli wrócić do tych spraw, bo co zrobiono, bo pan dyrektor zapytał, prawda? Więc ta polityka surowcowa jest. My w tej chwili wchodzimy w konsultacje
niezależnie od tamtej ustawy, polityka surowcowa
to jest druga rzecz, którą robię poza zmianą prawa geologicznego, poza koncesjonowaniem bieżącym, doniesieniem do prokuratury, powoływaniem służby geologicznej. To jednak ta polityka surowcowa, to jest największy dokument chyba, jaki musi powstać w tej chwili, rządowy, bo idea jest taka, mamy 9 filarów polityki surowcowej państwa, które definiują, co jest zadania do wykonania, ale każde z tych zadań będzie miało serię zmian prawa, albo powołanie jakiegoś organu, albo program. No takim przykładem jest właśnie rządowy program przyjęty w sierpniu tego roku, rządowy dotyczący pozyskiwania surowców z dna oceanicznego na 15 lat, przewidziane jest około 530 czy 550 milionów złotych, plus jeszcze inne źródła, no to może być grubo ponad miliard złotych. No i pierwszą koncesję lada dzień podpiszemy. Mam nadzieję, jeszcze zostały 2 pozyskania, bo taki jest plan, że mi 3.
Ale powiedział pan minister 9 filarów. Jeżeli mogę, powiem tylko słuchaczom, że jest godzina 9:01, że profesor Mariusz Orion Jędrysek, główny geolog kraju, jest gościem poranka w NET. Zagramy ten sygnał. I na chwilę przeniesiemy się na Krym, gdzie jest Wojciech Jankowski. Dzień dobry, Wojtku.
Dzień dobry. Krzyśku, witam słuchaczy.
Drugi dzień, 48 godzin na Krymie i co?
I co? I wszystkie próby spotkania się z ciekawymi ludźmi na razie spełzły na niczym, więc niczego niezwykle ciekawego nie mogę opowiedzieć słuchaczom. Natomiast jak zwykle rozmowy z przypadkowymi osobami też coś mówią o rzeczywistości. Wczoraj byłem w knajpie, w której czekałem na spotkanie z tą osobą i zobaczyłem w pewnym momencie, jak za oknem szturchają się jacyś ludzie. To nie była chyba poważna bijatyka, nie widziałem tego w całości, ale na pewno było takie szturchanie się tych ludzi. I człowiek, który siedział obok mnie, powiedział, no i co oni wyprawiają? To już nie te czasy. Teraz chwila, moment i przyjedzie policja i ich zwinie. No i zacząłem rozmowę właśnie na ten temat. Ten człowiek powiedział, że takie służby w tej chwili pracują jak w zegarku, są błyskawicznie i reagują na takie rzeczy. Zresztą za chwilę rzeczywiście widziałem, jechała policja, pojawiła się błyskawicznie. Z rozmów z ludźmi, którzy pracują na przykład w takiej branży, wynika, że oni są bardzo zadowoleni z sytuacji, która tutaj panuje, więc zupełnie inaczej niż zwykle. Mówię o tych, którzy są niezadowoleni, to tym razem opowiadam o relacji tych, którzy uważają, że sytuacja się poprawiła, bo zdaniem te służby, takie jak policja, pogotowie, które powinny się błyskawicznie pojawiać, rzeczywiście tak działają. Ten człowiek, z którym przypadkową rozmowę, zakładam, że nie jest podstawiony, chociaż to nigdy do tego nie można być pewnym, bardzo, bardzo pozytywnie oceniał sytuację, był zadowolony z zarobków, które podskoczyły, chociaż ceny również, ale powiedział, że proporcjonalne do cen było to, że wzrosły zarobki. Zresztą dowiedziałem się, że historia Krymu wpłynęła poniekąd na historię jego rodziny, bo żona z nim się rozeszła. Nie chciała mieszkać na Krymie pod władzą rosyjską i przeprowadziła się do Winnicy. On mówi, że on ma tak dobrą płacę, że daje jej jeszcze alimenty, które wysyła do Winnicy i cały czas żyje na dobrym poziomie. Także okazuje się, że niektórzy jednak, a być może jest to większość, są zadowoleni z tego, jaka sytuacja panuje tutaj pod władzą rosyjską.
i dalsze doświadczenia Wojciecha Jankowskiego z Krymu. O tych dalszych doświadczeniach usłyszą Państwo w programie wschodnim, który jutro od godziny 10:07 poprowadzi Antoni Opaliński. Temperatura, śnieg na Krymie jest, czy go nie ma?
Żadnego śniegu. W pociągu zresztą rozmawiałem, jadąc tutaj z Lwowa do Chersonia, rozmawiałem z dziewczyną z Symferopola, która powiedziała, że pojechała na zachodnią Ukrainę między innymi po to, żeby zobaczyć śnieg. No i to też rozczarowanie jej przyniosło. Żadnego śniegu, temperatura jest zazwyczaj około 1-2 stopni, lekkie zachmurzenie i dużo światła, przejrzyste niebo, także człowiek się dość dobrze czuje, bo ja tej naszej quasi zimy, czyli jesieni, nie mogłem zjeść, więc pod tym względem jestem zadowolony ze zmiany klimatu.
Wojciech Jankowski, obserwator Radia Wnet na Krymie. Dziękuję bardzo za rozmowę. I wracamy do rozmowy z profesorem Mariuszem Orionem Jędryskiem, głównym geologiem kraju. 9 filarów?
Tak, 9 filarów polityki surowcowej państwa to są. To jest filar, każdy z nich składa się z zadań, podzadań, a każde z tych zadań lub podzadań musi i będzie okraszone, czy upokazane, albo rozporządzeniami, albo programami. To jest ogromny, ogromny dokument w budowie, on będzie dynamicznym dokumentem.
Panie profesorze, tylko pytanie, bo budżet przegłosowany jest w ogóle, główny geolog kraju, jaką dysponuje...
Bardzo malutką kwotą, to jest około 120 milionów złotych rocznie. Wiercenie jedno geotermalne na Podhalu, które zleciłem w tej chwili, to będzie 70 milionów prawdopodobnie, więc to naprawdę trzeba oszczędnie patrzeć, ale no, dla państwa jest to chyba największą i najwięcej można w sposób pewny uzyskać na dobrze zarządzanych surowca, bo złotówka może dać i tysiące złotych.
Bo z tych surowców, dobrze, bo powiedział pan 530 milionów albo nawet ponad miliard na badanie tego dna oceanu.
Tak, ale to na 15 lat. Myślę, że się firmy w to włączą lada moment. Także
czyli to jest myślenie też biznesowe w tym wszystkim.
Absolutnie tak. Polska Agencja Geologiczna będzie mogła zakładać spółki, które będą obniżały ryzyko inwestycyjne, będzie współinwestowała, szuka inwestorów, także to będzie no, szybka ścieżka inwestycyjna.
A możemy te filary ponazywać?
Bardzo proszę, muszę tylko tak powiedzieć. Zakończyły się proces konsultacji społecznych, zakończyliśmy to wielką konferencją w listopadzie w Ministerstwie Środowiska, też zresztą polityki surowcowej państwa i teraz idziemy w szerokie konsultacje regionalne, społeczne regionalne, bo każdy z regionów ma inne problemy związane z surowcami, ale jednocześnie na każdy z tych filarów, czasami dzielony na pół, jest w różnych miastach, będą konferencje co 2 tygodnie, pierwsza jest w Krakowie i ona dotyczy zapotrzebowania gospodarki krajowej na surowce mineralne, będą tam 3 panele, przez redaktorów, zawsze prowadzone przez redaktorów zajmujących się polityką surowcową państwa i może pan redaktor w tej chwili się zdecyduje być redaktorem otwierającym całą serię w Krakowie. Bardzo proszę. Słucham, czy pan redaktor... Pan mnie zawsze skakuje czymkolwiek, a pana redaktora też.
Kiedy?
Czyli mamy prowadzenie panelu 17 stycznia w Krakowie, w Państwowym Instytucie Geologicznym. Będę tam oczywiście ja jako wprowadzający, będą sekretarze, podsekretarze stanu z różnych ministerstw i finansów, i budownictwa. Będzie prawdopodobnie, no, będą posłowie również, którzy zajmują się tymi sprawami. Drugi panel to będzie ekspercki. Trzeci panel będzie taki właśnie regionalny, problemów regionalnych, samorządowcy i tak dalej. A panu proponuję prowadzenie tego złożonego z polityków.
To jest wielkie zaufanie.
Panie redaktorze, zawsze można wyłączyć mikrofon. Tak jak pan może, tak ja panu mogę.
Odpowiem po tym, jak zobacz, bo to jest środa, 17 środa. To nie jest takie proste. Środy są skomplikowane. Tutaj dostaję
Mam mówić następne?
Nie, o konferencję, tylko nazwijmy te filary.
Już, czyli pierwszy, tak jak wspomniałem, zapotrzebowanie gospodarki krajowej na surowce mineralne. Drugi filar, pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło ziemi. Trzeci, pozyskiwanie surowców z odpadów i ich zamienniki oraz rekultywacja i remediacja. Czwarty, pozyskiwanie deficytowych surowców mineralnych drogą importu i współpraca międzynarodowa. Piąty, uwarunkowania prawne polityki surowcowej państwa. Sześć, upowszechnienie wiedzy o geologii, górnictwie i surowcach mineralnych. Siedem, ramy instytucjonalne wypracowania i wdrożenia polityki surowcowej państwa. Osiem, ryzyko i planowanie inwestycji. I dziewięć, usprawnienie systemu podatków i danin.
I to jest dziewięć filarów?
Filarów, zadania, podzadania, programy, załączniki. To będzie dokument dynamiczny i zawsze się zmieniając.
Myślę, że o tych zadaniach, rozumiem, przez kilka miesięcy są konferencje, tak. Będą w całej Polsce. Będziemy mieli okazję o każdym z tych zadań porozmawiać, bo to jest...
Zapraszam radiowe współpracy.
Zaglądanie nie tylko w głąb ziemi, ale i na dno oceanu jest, może być czymś pasjonującym. Panie profesorze, na koniec naszej rozmowy komentarz. Jest artykuł w Kurierze Wnet na temat Państwowego Instytutu Geologicznego. Negatywny opis tego, co tam się dzieje. Nie wiem, czy pan minister już przeczytał artykuł pani Danuty Franczak.
Zajrzałem na fragment i stwierdziłem, że nie warto czytać po prostu. No niestety, panie redaktorze, no, zaliczyliście wpadkę i to, co powiedziałem, są różne siły, które potrafią nieprawdę pokazywać w krzywym zwierciadle rzeczy. No i tak się tutaj stało. Są skrzywdzone niektóre osoby. No, ja bym nie chciał nawet tego komentować. No jest to niesmaczne.
Będziemy weryfikować rozmaite informacje, które tutaj są, a jednym z bohaterów jest dr Sławomir Mazurek.
Nie będę komentował. Naprawdę to są rzeczy, no, których... To umawiamy się na politykę surowcową. Nie chciałbym tego komentować. To nie jest miejsce na tym etapie na politykę. Myślę, że obrażono bardzo mocno panią doktor Wójcik i trzeba to jakoś zrekompensować.
Panią doktor Teresę Wójcik.
Nie Teresę Wójcik, Agnieszkę Wójcik.
Panią doktor Agnieszkę Wójcik. Dobrze, będziemy wszystko sprawdzali. Jest godzina 9:11 na zegarze. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, wszystkie pozdrawiam.
Mariusz Orion Jędrysek, profesor, główny geolog kraju, był gościem poranka w Net.